Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewice. Serdecznie Państwa witam na dzisiejszych rozmowach niedokończonych. I witam również naszego gościa. Jest nim pan dr Błażej Kmieciak, socjolog, bioetyk, pedagog specjalny z Instytutu Ordo Iuris. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę tu ponownie być.
I witamy naszych słuchaczy Radia Maryja, naszych telewidzów. Panie doktorze, drodzy państwo, dzisiaj chcemy mówić na temat, no, aktualny jakże bardzo, standardy WHO, edukacja, a demoralizacja. Panie doktorze, czy my, krytykując te standardy WHO, ponieważ no, takie mamy patrzenie na te standardy, takie jest nasza ich ocena, czy my nie zamykamy oczu na rzeczywistość? Mówią nasi rozmówcy, że tak powiem, że my zamykamy oczy, że nie chcemy widzieć, co się dzieje w świecie, wśród młodzieży. A więc czy w ogóle to nie jest tak, że my uciekamy przed rzeczywistością, przed prawdą, przed faktami?
Ja bardzo dokładnie od kilku tygodni zastanawiam się nad tym, czym jest edukacja seksualna. Od różnych stron analizuję to od strony takiej, tej, która mnie najbardziej ciekawi, czyli społecznej i prawnej, a także etycznej. I mam wrażenie, że promowane przez, chociażby przez samorząd stołecznego miasta Warszawy, standardy WHO, ale także w Łodzi, z której pochodzę, tego typu działania, mają tak naprawdę kontekst, który doprowadzi do tego, że w pewnym momencie nie tyle zamkniemy oczy, ile bardziej otworzymy jeszcze bardziej, patrząc na to, co w przyszłości będzie się działo z naszą młodzieżą, która kiedyś dorośnie i tak naprawdę dojdzie do sytuacji, w której owa seksualność, o której dzisiaj tak bardzo mówimy, będzie całkowicie zaburzona w ich codziennym funkcjonowaniu. Ponieważ to już nawet sam zwrot edukacja seksualna dla mnie coraz bardziej pokazuje, że no właśnie używając tego, o czym ojciec powiedział, języka zamknięcia oczu, my zamykamy oczy na prawdę, ponieważ uświadamiamy sobie nagle, że seksualność może być wytrenowana u dziecka. I to jest najbardziej dla mnie, jako dla pedagoga, który też sam jestem ojcem. I widzę to z tej perspektywy pewnego, z jednej strony niepokoju, ale sam niepokój jest czym jest niepokój? No, ja mogę go odczuwać. Natomiast zwracam przede wszystkim uwagę na to, że seksualność jest pewnym darem, jest też pewnym zadaniem. Natomiast owe standardy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, opierają się w zasadzie, gdy je przeczytamy, na jednym, na wytrenowaniu człowieka do seksualności. I wydaje mi się, że jest to całkowite zaprzepaszczenie wielkiej spuścizny między innymi polskiej pedagogiki i polskiej psychologii rozwojowej, która zawsze traktowała dziecko jako całość, ale więcej, jako całość osadzoną w rodzinie.
Czyli tutaj mamy do czynienia z pewnym wyjęciem pewnego aspektu ludzkiego życia, aspektu ważnego, ale jednego z wielu, tak, seksualnego, i mówienie tylko o tym.
Tutaj w ogóle standardy WHO, o których mówimy, ja mam pewną wątpliwość, czy w ogóle można to nazywać standardami. Z całym szacunkiem dla Światowej Organizacji Zdrowia, której przecież Polska jest, jakby nie patrzeć, też i uczestnikiem, i działaczem, tak można powiedzieć, jako kraj, stroną w tym sensie, z perspektywy prawnej. Natomiast ja mam wrażenie, że to nie są standardy. To jest pewna wizja, która jest bardzo mocno osadzona w pewnej ideologii. My, czytając standardy WHO dotyczące problematyki edukacji seksualnej, w większości skupiamy się na pewnych takich, nazwałbym to, takich tabelkach, które są na końcu tych standardów. Natomiast mam wrażenie, że wiele osób, które nawet bardzo ważnie i cennie zwraca uwagę na niebezpieczeństwa z tym związane, nie zwróciła uwagi na pewien fundament, na przyczyny, dlaczego pojawiły się te standardy. Te standardy pojawiły się dlatego, że w pewnym momencie w międzynarodowym mainstreamie zaczęto uważać seksualność człowieka za najbardziej istotny element jego pewnego bytu. Oczywiście teraz chciałbym, aby też nasi widzowie nie pomyśleli, że ja teraz będę krytykować tą sferę ludzkiej osobowości, jaką jest ludzka seksualność. Nie. Myślę, że też osoby wierzące mają świadomość tego, że seksualność, nasze poczucie seksualności jest darem od Boga. Polecam książkę wybitnego psychologa polskiego, księdza profesora Marka Dziewieckiego, który napisał wiele lat temu książkę Seksualność, cielesność, płciowość. Polecam książkę dr Wandy Pułtawskiej, Eros et Juventus, którzy świetnie pokazują, jak wielkim darem, ale właśnie też zadaniem jest seksualność człowieka.
Czy też dodajemy jeszcze katechezję Jana Pawła II, pierwsze lata jego pontyfikatu, gdzie mówił przez kilka lat
tak.
o teologii ludzkiego ciała.
Znaczy w ogóle teologia ludzkiego ciała, teologii ciała człowieka w ujęciu Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II, wydaje mi się, że jest jedyną dzisiaj tak naprawdę pewnym elementem, pewnym fundamentem, który wskazuje na człowieka jako na pewną całość. Natomiast wracając niestety do tych standardów, o których mówimy, do tego dokumentu, tutaj seksualność człowieka pokazana jest jako de facto najistotniejszy element jego, co ciekawe, od chwili narodzin. Jadąc dzisiaj tutaj do studia, do Torunia, siedziała obok mnie pewna kobieta z malutkim dzieckiem. Co chwila przesiadywała się z tyłu, żeby nakarmić maluszka i czytałem w tym momencie standardy WHO, między innymi kształtowanie edukacji seksualnej u dziecka od 0 do 4 lat. I zacząłem się zastanawiać, czy nie powinna tutaj do tego pociągu PKP wsiąść taka grupa edukatorów seksualnych i nie powinna zacząć jakoś edukować owo maleństwo, nawet nie wiem, czy to był chłopiec, czy dziewczynka, bo dość kiepski wzrok mam i nie wiem.
Wypada pytać się w ogóle, jaka to była płeć, bo to też niech sobie samo określa.
Pomyślałem też o tym. Oczywiście teraz patrzę na to z perspektywy pewnego uśmiechu, natomiast myślę, że tutaj w tych standardach autorzy bardzo jasno na to zwracają uwagę. Wszystko zaczęło się w latach de facto, koniec lat 60., początek lat 70., kiedy mówimy o tej wielkiej rewolucji seksualnej. Znaczy, nie nazwałbym jej wielkiej w sensie jakiejś jakościowym, natomiast rzeczywiście z perspektywy pewnego obszaru z całą pewnością miała ona skutki, które doświadczamy de facto do dzisiaj. Bardzo mocno zwracają tutaj uwagę na to, że pojawia się antykoncepcja, pojawia się aborcja, aborcja na życzenie. Bardzo słynna w Stanach Zjednoczonych sprawa Roe przeciwko White, która doprowadziła do tego, że aborcja stała się elementem prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych. Dalej mamy rozwój procedury in vitro. Sfera prywatności została bardzo mocno powiązana ze sferą seksualności. Na tej bazie pojawiły się zupełnie nieznane międzynarodowemu prawu pojęcia takie jak chociażby zdrowie czy prawa seksualne, do których tutaj się odnoszą wszyscy, prawda? A więc jest to dokument, o którym, i to chcę bardzo mocno zaznaczyć, jakby czytając go tylko i wyłącznie na poziomie werbalnym, na poziomie języka. Został on skonstruowany na podstawie tak naprawdę pewnych definicji, które same organizacje, które tworzą owy dokument, skonstruowały kiedyś. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo ten dokument w większości cytuje sam siebie. To znaczy standardy WHO cytują WHO w większości, UNESCO albo Międzynarodową Federację Planowania Rodziny, która jest jednym z takich głównych towarzyszy tego dokumentu. Przypomnę, że to jest federacja, która między innymi w Stanach Zjednoczonych tworzy organizację Planned Parenthood, która odpowiada za największą liczbę aborcji w tym kraju, a także na świecie.
Czyli ustalmy, panie doktorze, czyli swój głos bardzo ważny miało w kształtowaniu tych standardów, o których dzisiaj mówimy, WHO, między innymi ta największa organizacja proaborcyjna na świecie, tak?
Tak, jak najbardziej. Jest to Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny. Do tego mamy tutaj chociażby Europejskie Stowarzyszenie Antykoncepcji. Mamy różne stowarzyszenie edukacji seksualnej, prawda? I nawet na początku, jak poczytamy ten dokument, tutaj są podziękowania dla tych organizacji. Konkretnie wymienione są osoby dotyczące, które brały udział w tego typu działaniach. Tutaj jest zwrócona uwaga na to, że ten dokument jest pewnego rodzaju konsensusem i możemy powiedzieć pewnym kompromisem. No właśnie tak nie jest. Co ciekawe, dokument ten odnosi...
Czy nie ma, panie doktorze, w tym dokumencie, w odnośnikach, przypisach gdzieś, nie wiem, jakichś dzieł, jakichś pozycji psychologicznych? No bo tutaj dotykamy kwestii rozwoju człowieka.
Nie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że chociażby tutaj w jednym z podrozdziałów, gdzie jest mowa o rozwoju psychoseksualnym człowieka, ja szczególnie zwróciłem, szczerze mówiąc, na to uwagę, bo jako też wykładowca akademicki dość mocno studenci moi wiedzą o tym, że ścigam ich, gdy nie ma przypisów w momencie, kiedy przedstawiają jakąś śmiałą tezę. Nauka opiera się na śmiałych tezach, ale one muszą być poparte pewnego rodzaju jednak doświadczeniem i wiedzą. Tutaj, co ciekawe, jest zwrócona uwaga na to, że dziecko od chwili narodzin przeżywa uczucia seksualne. I szukałem w tym momencie jakiegoś przepisu, nie znalazłem. Nie wiem, skąd posiadają tego typu wiedzę, natomiast stwierdzone jest, że nowoczesna wiedza dzisiejsza, nowoczesna medycyna odnosi się do rozwoju seksualnego człowieka jako do tego, który zaczyna się w momencie jego narodzin. Więcej, co ciekawe, ponieważ przeczą tu sobie, ponieważ kilka stron wcześniej zwrócono uwagę, że już na etapie prenatalnym dziecko odczuwa pewnego rodzaju uczucie seksualne, z czym po raz pierwszy, szczerze mówiąc, się spotkałem jako pedagog, też bardzo mocno zainteresowany psychologią prenatalną. Nigdy nie spotkałem się z tego typu informacjami. Rzeczywiście psychologia prenatalna zwraca uwagę na kluczową relację dziecka i rodziców. Natomiast o uczuciach seksualnych embrionu ludzkiego, dziecka poczętego, ja nigdy nie czytałem.
Czyli mówimy tutaj o wytycznych pedagogicznych, dotyczących rozwoju psychoseksualnego dziecka, bez oparcia o dane z dziedziny psychologii. Tak to możemy...
No i właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że gdy na przykład w medycynie mamy także pewne standardy, one są bardzo ważne. Możecie Państwo na przykład przeczytać o, nie wiem, międzynarodowych standardach pediatrycznych, neonatologicznych, standardach dotyczących opieki paliatywnej, bardzo ważnych dokumentach, które mówią o godności człowieka i one bardzo mocno opierają się na badaniach naukowych, na wynikach badań naukowych. Tutaj natomiast, drodzy Państwo, mamy w większości dokumenty, które bazują de facto na doświadczeniu takich organizacji jak WHO, UNESCO czy Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny. A więc są to dokumenty, które de facto były pewnego rodzaju autocytowaniem, tak? My mamy tutaj jakby dokument, który powstał na bazie wcześniejszych dokumentów, na przykład międzynarodowych konferencji mówiących o tak zwanych prawach seksualnych. Prawa seksualne w żadnym dokumencie międzynarodowym nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak prawa seksualne, ponieważ jest to pewnego rodzaju nowomowa legislacyjna promowana przez część organizacji pozarządowych skupionych wokół Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak chociażby Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny. Notabene tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo Planet Parenthood, a więc ta organizacja, o której wspomniałem w Stanach Zjednoczonych, odpowiedzialna za aborcję, obecnie będzie bardzo mocno obecna między innymi w takim przekazie medialnym, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wszedł do kin film dotyczący życia byłej dyrektorki jednej z takich klinik, która brała chyba przez przypadek w ogóle udział w procedurze aborcyjnej i zobaczyła dokładnie, czym jest zabicie dziecka. Ona była przekonana o tym, że to są komórki i tkanki, które nie czują bólu. I ona nagle to poczuła. Obecnie będzie wchodził ten film, wchodzi do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, największe stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych odmówiły promocji tego filmu. Tutaj mówimy o bardzo poważnej promocji. O bardzo poważnej promocji edukacji seksualnej, która zapomina o dwóch kluczowych elementach. Po pierwsze, zapomina o rodzinie, o rodzicach. Tutaj rodzice pojawiają się z tego, co jestem, może się pomylę, o dwa, około 5 razy tylko w tym dokumencie. Nauczyciele i edukatorzy seksualni są w zasadzie na każdej stronie. Drugim elementem, który jest całkowicie pominięty tutaj, który pojawia się też 2 albo 3 razy, jest wychowanie seksualne. Nie ma tego w ogóle tutaj. Edukacja seksualna, a wychowanie seksualne to są 2 różne pojęcia.
Czym się różnią od siebie właśnie te dwie sprawy?
Definicji wychowania, to myślę, że studenci psychologii i pedagogiki wiedzą, że jest pełno. Ale generalnie, jeżeli mówimy o wychowaniu człowieka, mówimy o pewnym spójnym, pewnym racjonalnym kształtowaniu jego osobowości. Także międzynarodowe dokumenty zwracają uwagę, że ten proces wychowania, a więc proces rozwoju osobniczego i osobowego człowieka, najpełniej może mieć miejsce w rodzinie. Między innymi konwencja o prawach dziecka, której obchodzimy 30-lecie w tym roku, ona bardzo mocno zwraca uwagę na to, że dziecko jest elementem rodziny, szczególnym elementem rodziny, gdzie może ono się rozwijać. I wychowanie jest kształtowaniem osobowości danego człowieka jako pełni, jego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego oraz duchowego. To jest między innymi kształtowanie postaw, a więc podzielenie na postawy na tego, co ja wiem, jak oceniam daną rzecz i na bazie tego dopiero mogę działać. Wychowanie może w ogóle mieć miejsce tak naprawdę w momencie, kiedy między mną a wychowawcą pojawi się jakaś interakcja i jakaś więź. Edukacja nie. Nie wiem, czy istnieje więź pomiędzy kursantem a instruktorem na przykład nauki jazdy. Pewnie jakaś więź istnieje. Natomiast jest to forma edukacji. Edukować mogą mnie na przykład coache, dzisiaj bardzo popularni. Oni mnie de facto trenują. A więc jest to przekazywanie de facto tylko i wyłącznie wiedzy.
Bardziej intelektualnie, tylko tak. Bardziej zimnego niż wychowanie.
I co ciekawe, spotkałem się z bardzo ciekawą tezą, bodajże pani doktor Justyny Melanowskiej, psychologa i filozofa. I pani doktor powiedziała coś takiego, że edukacja seksualna w zasadzie byłaby czymś całkiem okej pod jednym warunkiem. Że dotyczyłaby rodziców. Bo rzeczywiście pewnie część rodziców powinna, można powiedzieć, uzyskać pewne dodatkowe kompetencje, pewną dodatkową wiedzę na przykład dotyczącą tego, jak reagować na pewne zachowania dziecka na przykład w wieku 5 lat. Bo są pewne naturalne zachowania dziecka o charakterze, byśmy powiedzieli, pewnym autoseksualnym, autoerotycznym, które wynikają z jego rozwoju, prawda? To jest całkowicie naturalne zjawisko, o czym każdy pedagog, każdy wychowawca przedszkola wie. I rzeczywiście tutaj rodzic przede wszystkim powinien mieć taką wiedzę, a nie dziecko owo, które przez na przykład anonimowego edukatora nagle jest uczone tego, że dotykanie własnego ciała jest w ogóle super. jest wspaniały i powinieneś, drogie dziecko, iść tą drogą. Bo tego typu działanie właśnie będzie posiadało de facto charakter, w mojej ocenie, demoralizacyjny. Ponieważ będzie naruszało pewne poczucie bezpieczeństwa łączące rodziców i dziecko. Pewne sfery, pewne działania, pewne treści winny być zarezerwowane właśnie dla tej unikalnej relacji, jaka jest między dzieckiem i rodzicem. Dlaczego? Dlatego, że rodzic zna wrażliwość własnego dziecka. Wie, jak do niego mówić, jak używać pewnych słów. Tutaj znowuż pojawi się kontrargument. Musimy być tego świadomi, bo jak gdy prowadzę tego typu dyskusje, zawsze mówię mi coś takiego, no dobrze, panie doktorze, to jest bardzo mądre, co pan mówi, super, ale proszę popatrzeć na współczesne rodziny. Rodziny nie rozmawiają z dziećmi na temat seksu. Po pierwsze, tego typu generalne stwierdzenie, nie wiem, na jakich dowodach jest poparte, bo ja, szczerze mówiąc, znam bardzo wiele małżeństw, bardzo wiele rodzin, które, powiem szczerze, regularnie chodzą na różnego rodzaju spotkania, na różnego rodzaju dyskusje dotyczące tego, jak właśnie wychować własne dziecko. Chcą się douczyć nawet, prawda? Ale może ja jakby funkcjonuję w pewnej specyficznej grupie, być może. Natomiast zmierzam, drodzy Państwo, do tego, że nie ma możliwości przekazywania tak ważnych kwestii, jak seksualność człowieka, jak jego intymność, w momencie, kiedy ja nie znam dziecka. Ja ostatnio spotkałem się z taką sytuacją jako wykładowca. Wykładowcy są oceniani. Miałem kilkadziesiąt ankiet dotyczących mojej osoby. Wiele z nich było takich, że było mi bardzo miło, aż trzeba było unikać grzechu pychy. Ale jedna ankieta, którą pamiętam do dzisiaj, brzmiała mniej więcej tak: pan swoimi wykładami i dowcipami mnie obraził. Napisała to dorosła kobieta. Uznała, że sposób prezentowania przeze mnie pewnego tematu był niedobry. I to mi uświadomiło, że każdy człowiek posiada pewną wrażliwość. Ja, gdy prowadziłem szkolenia dla dzieci dotyczące kryzysu psychicznego, w pewnym momencie zostałem zaczepiony w liceum, do którego notabene chodziłem, przez panią pedagog i pani pedagog powiedziała: mam do pana, panie doktorze, wielką prośbę. Proszę unikać tematu samobójstwa, jeżeli pan by mógł, albo proszę powiedzieć go w sposób najdelikatniejszy, jak pan potrafi. Spytałem się dlaczego. Dlatego, że w tej klasie kilka miesięcy temu zabiła się dziewczyna. I proszę popatrzeć, podaję ten przykład daleki od edukacji seksualnej, ale po to, żeby pokazać, że mówienie o tak kluczowych rzeczach jak moja intymność, moje poczucie piękna, mój wstyd, takie sformułowania w ogóle tu nie istnieją w tym dokumencie. Ani razu nie spotkałem się tutaj ze słowem wstyd. A wstyd, jak usłyszałem ostatnio na kapitalnym wykładzie dr Eli Wróblewskiej, to jest seksuolog i psycholog, ona powiedziała, że wstyd jest tym elementem, który pozwala nam ochronić to, co piękne i to, co kochamy. Tutaj nie ma pojęcia wstydu. Jest pojęcie intymności, ale bardzo specyficznie rozumianej, jako pewien element, na który teoretycznie się umówimy.
Pan już wspomniał troszkę, panie doktorze, o tej takiej nowomowie różnych dokumentów międzynarodowych. Jednym z nich jest ten dokument. Jakie jeszcze może inne przykłady, żebyśmy trochę sobie się uwrażliwili na te właśnie nowe pojęcia, które nam są podawane jako wiedza niemalże objawiona, z którą się nie dyskutuje, podczas gdy one gdzieś są zawieszone w próżni, podaje się je, no bo taka jest poprawność polityczna.
Międzynarodowe dokumenty dotyczące na przykład praw człowieka bardzo mocno zaczęły być obecne w takiej dyskusji społecznej po II wojnie światowej. Zaczęło się to od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, oczywiście, która jest pewnego rodzaju manifestem ochrony godności człowieka, prawda? I jak poczytamy, jak powstawała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka chociażby, czy na przykład poczytamy, jak powstawały Pakty Praw Człowieka, czy Europejska Konwencja Praw Człowieka, bardzo ważne dokumenty, one powstały w wyniku pewnego konsensusu, pewnego, nazwijmy to, kompromisu pomiędzy pojmowaniem pewnych rzeczywistości. Przykład Konwencja o prawach dziecka stanowi, że dzieckiem jest każda istota do osiągnięcia pełnoletności, do 18 roku życia. I tam pojawił się pewien kompromis, ponieważ Polska na przykład była bardzo mocno za tym, żeby było to sformułowanie, które słusznie znajduje się w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, czyli że dzieckiem jest osoba od chwili poczęcia. Kraje zachodnie nie chciały się na to zgodzić, poszli więc na kompromis, że mamy tego typu zwrot, ale w preambule jest napisane, że dziecko także przed narodzeniem ma prawo do ochrony swoich praw. To jest przykład tego kompromisu. Zmierzam do tego, że takie dokumenty powstawały w wyniku pewnej jednak, nazwalibyśmy na przykład burzą mózgów, tak? Gdzie mówimy wprost, zgadzamy się na pewne rzeczy, tak? Jest pewne minimum, które możemy zaakceptować. Tutaj, w tych standardach, w tak zwanej konwencji antyprzemocowych, konwencji stambulskiej, która dotyczy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, mamy zupełnie tak zwaną nową mowę. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy sformułowanie na przykład płci kulturowej, czyli de facto...
Czyli gender, tak?
Tak, tak, czyli gender, czyli odniesienie się de facto do tego, co ustalimy, że jest płcią, tak? Jest tam w zasadzie zaprzeczenie prawom biologii. Płeć biologiczna de facto zostaje odsunięta na rzecz płci postrzeganej kulturowo. Więcej, tam mamy coś takiego jak tak zwaną krytykę, krytykę tak zwanego dyktatu tradycyjnego, czyli krytykę pewnych utrwalonych, ważnych na przykład dla danych społeczności tradycji. Konwencja uznaje...
Takie sformułowanie użyte, dyktat
tak, jest tam rzeczywiście tego typu zwrot, który zwraca uwagę na pewne utrwalone, konkretne w tradycyjnych społecznościach na przykład zachowania, które zdaniem twórców konwencji stambulskiej są źródłem przemocy wobec kobiet. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Ta konwencja jest dyskryminacyjna wobec mężczyzn, dlatego że w tytule w ogóle o mężczyznach się nie wspomina, a przemoc wobec mężczyzn też jest obecna i chociażby w statystykach policyjnych. Ostatnim takim dokumentem, który moją szczególną taką niepokój wzbudza, jest bardzo ważna notabene konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, która de facto wykluczyła pojęcie upośledzenia umysłowego, które jest obecne na przykład w polskim prawie i wręcz nakazuje zlikwidowanie pojęcia ubezwłasnowolnienia, o czym będę dzisiaj notabene wieczorem w Radiu Maria rozmawiać na temat choroby psychicznej. Ale wracając do tego, to są dokumenty, które oparte są na pewnych tendencjach i pewnych teoriach, które pewna grupa osób, to ja wiem, że brzmi to tak troszeczkę dla Państwa być może jak pewna teoria spiskowa. A więc jakby odniosę się do pewnych konkretów. Mamy Światową Organizację Zdrowia. Ze Światową Organizacją Zdrowia współpracują pewne lobbyingowe działania, organizacje, które wspierają edukację seksualną na całym świecie od 40-50 lat. Te organizacje są zresztą wymienione w standardach WHO. Można dokładnie przeczytać, jakie są to organizacje. Wszystkie są wymienione, tak? Nie ma tam żadnej na przykład chrześcijańskiej organizacji wychowania seksualnego. W Polsce mamy na przykład Fundację Spunk. To jest fundacja, która tworzy tak zwaną nowoczesną edukację seksualną, której miałem okazję obserwować lekcje, które opierają się o wulgaryzm de facto. Na przykład jest zadanie dla uczniów, powiedz jak inaczej byś nazwał współżycie seksualne, możesz używać wulgarnych słów. I młodzież prześciga się w tego typu zwrotach, prawda? Ale mamy na przykład bardzo porządną organizację, promowaną przez pana doktora Grzelaka, Szymona Grzelaka, i jego program Archipelag Skarbów, który zwraca uwagę na całkowite pewnego rodzaju spójne postrzeganie rozwoju osobowego dziecka, tak? Czyli rozwoju właśnie jego psychiki, jego relacji społecznej, ale także jego duchowości. Umiejętności mówienia nie tylko nie innym, na czym opiera się edukacja seksualna, ale także mówienia dojrzałego sobie nie. Bo to, że ja teoretycznie można by powiedzieć mam prawo do pewnych rzeczy, nie oznacza, że ja te rzeczy mogę wykonywać, prawda? A więc to jest tego typu zupełnie nowa w prawie międzynarodowym sytuacja, gdzie pojawiają się pewne nowe dokumenty oparte o pewną aksjologię. Aksjologię, która de facto całkowicie pomija fundamentalną, drodzy Państwo, wartość rozwojową rodziny.
Czy to nie są dokumenty neutralne, światopoglądowo, moralnie? One nie są neutralne.
Nie, nie są.
Pewną aksjologię mają.
One muszą mieć aksjologię swoją, dlatego że one opierają się na kształtowaniu tak naprawdę dziecka w tym wypadku. Światowa Organizacja Zdrowia w tym dokumencie, o którym rozmawiamy, zaproponowała przede wszystkim bardzo intensywny trening seksualny dziecka od 0 do 18 lat. Inaczej tego nie da się nazwać. Pewnego rodzaju na końcu tutaj w mediach, drodzy Państwo, możemy to zobaczyć. Są pewne tabelki, które pokazują, w jakim wieku kolejne rzeczy na przykład mamy robić, tak? I od 0 do 4 na przykład mamy uświadomić dziecko o tym, że istnieją różne relacje seksualne. Nie wiem, jak to zrobić. To znaczy ja w ogóle nie wiem, jaka jest potrzeba tutaj. Czy ja 3-letniemu dziecku muszę mówić, że istnieje w innych krajach coś takiego jak jednopłciowy związek panów? Czy dziecku, które ma lat 3, jest konieczna ta wiedza do czegokolwiek? Dalej mamy na przykład, co jest szczególnie szokujące, na co zwrócił uwagę pan minister Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Mamy negocjowanie relacji bezpiecznego seksu. I uwaga, mamy to w 12 roku życia. Drodzy Państwo, zachęcam naprawdę do lektury. To nie jest długa lektura. Jednego z rozdziałów kodeksu karnego. Są to przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. I mamy tam artykuł 200. Artykuł, który jest bezcenny dla dzisiejszej debaty. Dla dzisiejszej debaty też dotyczącej właśnie standardów dotyczących WHO. To jest przede wszystkim przestępstwo pedofilii. Popatrzmy na niespójność, niekonsekwencje pewnych środowisk też. Środowisk liberalno-lewicowych.
Kodeks karny polski każe to, co się proponuje w standardach WHO.
Tak naprawdę.
To podpada pod kodeks karny.
Ja sobie uświadomiłem, że gdyby ktoś kazał mi przestrzegać tego typu standardy, to ja powinienem powiadomić o tym policję. Ja mówię teraz bardzo serio. Ja wiem, że teraz osoby, które twierdzą, że nie wiem, jestem na przykład homofobem, chociaż nie cierpię tego sformułowania, ale bo jest ono po prostu nieprawdziwe. Natomiast zmierzam do czego? Zmierzam do tego, że te standardy zwracają uwagę na to, że dziecko do 15 roku życia ma prawo przeżywać bezpieczny seks. Ponieważ krytykowany jest tak naprawdę tutaj seks, który nie jest bezpieczny albo który nie jest za zgodą. Natomiast jeżeli seks jest bezpieczny i seks jest za zgodą małoletniej dziewczynki albo chłopca, to jest to seks godziwy z perspektywy tych standardów. Proszę Państwa, to jest przestępstwo pedofilii.
W świetle prawa karnego.
W świetle prawa karnego, gdybym ja jako terapeuta, a miałem okazję być przez kilka lat terapeutą w ramach interwencji kryzysowej, gdybym usłyszał o tego typu przestępstwie, ja z mocy prawa jestem zobowiązany, drodzy Państwo, notabene od 2,5 roku, bo kodeks karny Ministerstwo Sprawiedliwości zmieniło 2,5 roku temu w ten sposób, że słysząc o tego typu przestępstwach, każdy lekarz, terapeuta, psycholog, nauczyciel ma obowiązek powiadomić organy ścigania. I nie ma tu dyskusji, ponieważ jest to ten rodzaj przestępstwa, który nakazuje nam powiadomienie organów ścigania. Namawianie dziecka do współżycia seksualnego, te standardy mają tego typu charakter. One promują taką wizję w postaci takiej, drogie dziecko, ty masz uczucia seksualne i masz prawo je wyrażać. Jeżeli chcesz je wyrażać w sposób bezpieczny, zgodny z własną wolą, to możesz to robić. I dla mnie to jest całkowite naruszenie praw dziecka, drodzy Państwo. Ja w ramach studiowania pedagogiki specjalnej, każdy, kto myślę studiował na pedagogikę specjalną, miał coś takiego jak psychologia rozwojowa, taki przedmiot, bardzo ważny. Miał tam na pewno takie zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego według Freuda albo według Piageta. Ale miał też coś takiego jak rozwój moralny według Kolberga. To są, drodzy Państwo, pewne koncepcje, które można się z nimi zgadzać albo się nie zgadzać, natomiast one mówią nam o tym, jak rozwija się młody człowiek też psychoseksualnie. Ja mam świadomość tego i myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że dziecko zaczyna interesować się swoim ciałem, że zaczyna się interesować pewnymi treściami, o czym możemy też dzisiaj powiedzieć, bo to jest bardzo poważny też problem. I wiem o tym, że dzieci w pewnym momencie zaczynają się sobie podobać. Odczuwają pewnego rodzaju pierwsze pragnienia relacji, bliskości. 12-latka mówi na przykład o tym, że chodzi z jakimś kolegą. I wtedy warto zadać pytanie, gdzie chodzi? To wtedy ona się oczywiście zdenerwuje, bo tu chodzi oczywiście o pierwsze jakieś takie relacje między nimi. I tak było, tak jest i będzie. Natomiast, drodzy Państwo, to nie oznacza, że dziecko to ma prawo być niejako namawiane zgodnie z standardami do tego, żeby uprawiało jakąś formę seksu do 15 roku życia. Zgodnie z polskim prawem jest to przestępstwo.
Też, panie doktorze, takie pojęcie ciekawe dość, warto też sobie tutaj muszę dopowiedzieć, młodzież LGBT, bo to też warto tutaj sprecyzować jako też przykład pewnie takiej nowomowy, o której tutaj też mówiliśmy przed chwilą. No, w czym rzecz?
To jest w ogóle tak, tak byśmy wiedzieli. Kiedyś było tak, że były tylko dwa zwroty, LGB. Lesbijek, gejów i biseksualistów. Ja zwrócono uwagę na relację seksualną. Potem, nie wiadomo nawet czemu, dodali zwrot T, czyli transseksualiści. Teraz potem był Q, czyli queer, czyli w ogóle pewna płynność seksualna. Mamy coś takiego jak F na przykład, czyli friends, czyli przyjaciele. Mamy plus, na przykład w Warszawie mamy kartę LGBT+. Co się kryje pod plus? W zasadzie możecie Państwo sobie wszystko, wymyśleć, tak? Wszelkiego rodzaju relacje seksualne, które są niesprecyzowane na przykład, tak? Były zresztą propozycje i to mówię bardzo, bardzo teraz odpowiedzialnie i serio. Proszę, można poszukać tych informacji. Zwrócenie uwagi, że pedofilia jest orientacją seksualną. Ja nie zdziwię się, jeżeli w pewnym momencie jakaś organizacja międzynarodowa stwierdzi, że jeżeli na przykład dziecko chce, dziecko pragnie, dziecko jest na tyle dojrzałe, to dlaczego nie może uprawiać seksu? Zresztą de facto my, gdybyśmy trochę krytycznie popatrzyli właśnie na ten dokument, to on oscyluje wokół tego typu poglądów. A więc moglibyśmy mieć tak naprawdę pedofilską orientację seksualną. Jest to dla mnie zupełnie nie do pojęcia, ale patrząc na tego typu treści, jestem w stanie sobie wyobrazić, że kiedyś będzie to miało miejsce. LGBT to są zwroty dotyczące właśnie tego typu pewnych zachowań seksualnych. Mówi się młodzież LGBT w wypowiedziach różnego rodzaju zwolenników karty LGBT plus w Warszawie. My słyszymy o tym, że pojawią się tak zwani latarnicy, którzy będą czuwać nad przestrzeganiem praw dzieci, które są dyskryminowane, krytykowane, nie wiem, lżone i tak dalej. Pierwsza uwaga. W Polsce przestępstw przeciwko drugiej osobie, w ogóle przestępstw w Polsce jest około 800 tysięcy co roku. Przestępstw o charakterze krytyki związanych z orientacją seksualną jest między 40 a 50. Mniej więcej. Oczywiście organizacje mówią, że drugie tyle albo trzy razy tyle jest niezgłoszonych, ale to jest troszeczkę tak jak ze statystyką aborcyjną. Wszyscy twierdzą, że aborcji nielegalnych jest tysiące w Polsce, ale nikt nie jest w stanie tego udowodnić, więc to nie są żadne wiarygodne i godne uwagi dane. Natomiast młodzież LGBT jest to zwrot, który zwraca uwagę rzekomo na to, że w klasach, w szkołach mamy dzieci, które są lesbijkami, gejami, biseksualistami i transseksualistami. Drodzy Państwo, ja zachęcam do przeczytania badań bardzo wybitnego polskiego genetyka, profesora Andrzeja Paszewskiego. On jest członkiem Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paszewski jest byłym szefem Polskiego Towarzystwa Genetycznego, człowiek, profesor emerytowany o ogromnym autorytecie i doświadczeniu. I on zwracał uwagę, zrobił takie badania przeglądowe literatury międzynarodowej. I mówi wprost, nie ma żadnych danych świadczących o wrodzonym charakterze orientacji seksualnej. Nie ma takich danych. Może to być rzeczywiście pewnego rodzaju element monogenowy, jak się mówi, czyli mogą być pewne układy genów, które mogą wpływać na pojawienie się pewnych sytuacji, ale uwaga, homoseksualizm i tutaj mamy, jesteśmy znowuż, osoby, które krytykują tego typu zwroty, czy tego typu zachowania, czy promocje tego typu zachowań może bardziej, są krytykowane za to, że jesteśmy osobami nienaukowymi. Ale znowuż, homoseksualizm jest pewnego rodzaju zachowaniem, które był, jest i pewnie będzie, które wynika przede wszystkim z trzech prawdopodobnie czynników: biologicznego, psychologicznego i społecznego. W większości profesor Paszewski zwraca uwagę na to, że u młodzieży zachowania homoseksualne, one pojawiają się jako pewien element testowania rzeczywistości, pewnego sprawdzania. Sam miałem przypadek w poradni, w której pracowałem chłopca, który był ewidentnie uwiedziony przez osobę starszą. Zachowywał się, bym powiedział, normalnie, w sensie takim podobnie jak koledzy, wyjechał na wakacje i nagle okazało się, że on odkrył w sobie, że jest gejem. Nigdy nie było w ogóle mowy o tym. Nie miał, z tego co pamiętam, ojca, który byłby obecny. Nagle pojawił się jakiś mężczyzna, dużo starszy od niego, który zaintrygował go, zaciekawił go. Tak? Był to chłopiec, który już miał powyżej 15 lat, a więc formalnie nie było to przestępstwo, tak można powiedzieć w tym wypadku. Natomiast młodzież LGBT to jest zwrot, który de facto znowu został skonstruowany jako pewien element konieczny do tego, żeby krytykować inne osoby. Mogą być sytuacje takie w szkole. Też zwracałem uwagę kiedyś o tym w Radiu Maria, rozmawiając z jednym z ojców. Straszny element działań środowisk tak zwanych tęczowych. Polega na tym, ja podkreślam, to chcę zwrócić uwagę, ja chcę oddzielić działaczy tęczowych od osoby, które doświadczają jakichś pewnych uczuć, emocji. Ale dramat polega na tym, że środowiska tęczowe jakby spłuciły godność człowieka do jego orientacji seksualnej. Może być dziecko, młodzież, które twierdzi, na przykład chłopiec, że jemu się podobają chłopcy. Może tak być, tego typu sytuacja. Ale to nie znaczy, że on jest gejem albo homoseksualistą, kimś takim. Dlaczego? Dlatego, że to jest moment bardzo szybkiego rozwoju osobniczego, hormonalnego. On się rozwija cały czas. My nie wiemy, jaka jest jego sytuacja życiowa. I tak naprawdę profesor Paszewski zwraca uwagę na to, że większość tego typu sytuacji może pojawić się w wyniku uwiedzenia, bardzo obecnej dzisiaj pornografii gejowskiej na przykład, tak? Tego typu treści. Może się pojawić także w wyniku, rzeczywiście, bo mogą być tego typu sytuacje, o czym rozmawiałem z pewnią panią profesor endokrynologii, rzeczywiście mamy na przykład pewne zaburzenia hormonalne u młodego chłopca. One mogą być, ale to wymaga konkretnej diagnozy, konkretnej wiedzy. I to nie znaczy, że chłopiec, który ma na przykład pewne zachowania, nazwijmy to zniewieściałe, że on jest gejem. Nie, może to oznaczać na przykład, że rzeczywiście jego organizm produkuje więcej na przykład hormonów żeńskich, tak? I to wymaga pewnych konkretnych działań lekarskich. konkretnej diagnozy i terapii. Tak? Nie na zasadzie jakiegoś zmuszania czy działania, nie, tylko poznania pewnego problemu i udzielenia mu pomocy, a nie wtłaczania go w pewnego rodzaju nurt mówiący, słuchaj, skoro ty zachowujesz się tak, a nie inaczej, to na pewno jesteś gejem. Uświadom to sobie, bo właśnie tak nie jest. I tego typu działania są działaniami, które naruszają prawa dziecka. Ponieważ dziecko ma prawo do bezpiecznego rozwoju, a nie do rozwoju, który jest pewnego rodzaju nacechowany, wtłoczony. Niepotrzebni są latarnicy, którzy będą chronić godności dzieci spod znaku tęczy, już tak bym powiedział pokrótce, tylko potrzebni są przede wszystkim mądrzy nauczyciele, którzy szanują prawa dziecka i współpracują z rodzicami. Potrzebni są odpowiedzialni rodzice, którzy będą chodzić do nauczycieli i rozmawiać o swoim dziecku, a nie żaden latarnik, który w sposób sztuczny. Też proszę popatrzeć, latarnik ma wyłapywać tylko formy dyskryminacji związanej z orientacją seksualną. Ja w dzieciństwie byłem krytykowany i szydzono chwilami ze mnie dlatego, że mam oczopląs, ponieważ byłem w dzieciństwie niewidomy i śmiano się ze mnie. Czyli rozumiem, że gdybym teraz chodził do gimnazjum albo do liceum, to latarnik nie zająłby się moją sprawą, bo nie jestem gejem. No bo ja wiem, że przedstawiam to w formie troszeczkę absurdu. I podkreślam, każde dziecko ma prawo do szacunku. Każde. Bez względu na to, czy przyznaje się do takiej czy innej orientacji seksualnej, która de facto, chcę podkreślić, jest pewnym elementem rozwojowym i wymaga usiądnięcia z tym dzieckiem, porozmawiania, poświęcenia mu czasu i zobaczenia, co się u niego dzieje.
Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa do rozmów wraz z nami, z naszym gościem, z panem doktorem Błażejem Kmieciakiem na temat właśnie standardów WHO, na temat ich wpływu. Nasze telefony Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy i telewidzów 48 56 657 0013 i drugie o końcówce 0014 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa głosy, pytania, do powiedzenia do naszych tutaj refleksji. Na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Panie doktorze, pan jest również terapeutą, zna pan te kwestie, tę problematykę. Czy dzisiaj łatwo jest o terapię, w znalezieniu terapii tym osobom, które, choćby nawet młodym, które gdzieś są wykrzywione przez dorosłych? Czy w środowisku terapeutów naukowym, czy ten temat w ogóle, tak się wydaje, że jest to jakiś temat chyba tabu? Czy można znaleźć kursy, które do tego przygotowują? Czy terapeutów już gotowych, gdyby ktoś chciał takowych znaleźć?
Tu muszę zwrócić uwagę na pewien projekt, który pojawił się kilka miesięcy temu. To jest projekt Partii Nowoczesna, która zakazuje tak zwanych terapii konwersyjnych, reparatywnych, konwersyjnych i tak dalej. To są terapie, które opierają się...
Zadekretować, że nie wolno takiego...
Że nie wolno, tak. Znaczy byłoby to karalne. Gdyby terapeuta zdecydował się na to, żeby przyjąć takiego pacjenta, na przykład takiego jak ja tego chłopca wtedy przyjąłem, było wiele lat temu, i gdybym podjął jakiekolwiek rozmowy z nim de facto, mógłbym być karany za to. Dlaczego? Dlatego, że uznaje się, że orientacji seksualnej nie wolno poddawać w ogóle terapii. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Orientacja seksualna to nasze nastawienie do, czyli pewnego rodzaju nasze postrzeganie nas samych, postrzeganie innych osób, odczuwanie pewnego pragnienia w relacji z innymi osobami, to jest element, który się kształtuje. Tak? I w momencie, w którym mamy chłopca, który ma tego typu doświadczenia, naturalną rzeczą jest to, że rodzic chce iść z nim do kogoś, kto jest mądry, kto jest odpowiedzialny, kto z nim porozmawia. Tak? Natomiast rzeczywiście w środowisku w ogóle terapeutów, Polskie Towarzystwo bodajże Psychologiczne, Seksuologiczne, one wydały bardzo jasne, krytyczne takie stanowiska, jeżeli chodzi o tego typu kwestie, o tego typu działania, uznając, że jest to naruszenie godności pacjenta, że jest to naruszenie pewnych standardów. Przynajmniej tak pamiętam, nie pamiętam dokładnie, na pewno było to Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Czyli, że jest jakiś taki zakaz podejmowania terapii?
To znaczy tak, jest rzeczywiście zwrócona uwaga na to, że tego typu seksuolodzy zaznaczają, że tego typu interwencje są interwencjami, które naruszają prawa pacjenta. Ja zwracam uwagę odwrotnie. Brak tego typu interwencji, brak możliwości tego typu interwencji właśnie narusza prawa pacjenta. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład jako człowiek, nie wiem, załóżmy 20-paroletni, nie wiem, doświadczam nagle czegoś takiego, że zaczynają mi się podobać mężczyźni. Ja nie akceptuję tego. Ja nie chcę tego, ale mam coś takiego. I chcę iść do terapeuty i powiedzieć mu, proszę pana, proszę pani, ja Ja nie chcę odczuwać tego. Ja pragnę założyć rodzinę, ja pragnę mieć żonę, zawsze chciałem mieć dzieci. I nagle odczuwam pociąg do jakiegoś mężczyzny. Co mam zrobić? Jest to całkowicie naturalny element relacji terapeutycznej. Więcej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w kodeksie etycznym bardzo mocno zwraca uwagę na pewną autonomię tutaj pacjenta, na jego pragnienie, tak? Międzynarodowa klasyfikacja chorób rzeczywiście nie wymienia homoseksualizmu jako jakiegokolwiek zaburzenia w tym wypadku. Natomiast to nie znaczy, że seksualizm nie znajduje się w tej klasyfikacji, bo się znajduje. I może być sytuacja taka jak zaburzenie identyfikacji płciowej. Jak zaburzenie, jak właśnie doświadczanie pewnego rodzaju zakłócenia identyfikacji płciowej, to może być na przykład w przebiegu jakiegoś zaburzenia psychicznego.
Doktorze, jeszcze ten temat podejmiemy, zaraz wrócimy do tego wątku. Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Witam ojca dyrektora.
Ojcze Tadeusz Rydzyk, tak kłaniam się serdecznie. Otóż pierwsze, panie doktorze, to mówienie ciągle o tej edukacji seksualnej, edukacja seksualna i tak dalej, to jest takie zawężanie, już zwracanie uwagi na to, co jest bardzo delikatne i no, to, z czym powinniśmy jakoś bardzo, bardzo ostrożnie to powinniśmy to traktować. I to jest również problem w wychowaniu dzieci i młodzieży. Pamiętam, gdy ja chodziłem do szkoły podstawowej, to już mieliśmy wychowanie do życia w rodzinie. I to jest sensowne. Dlaczego to się nazywa ciągle wychowanie seksualne i tak dalej? Już samym tym słowem zwraca się uwagę na to, do czego powinniśmy się no, bardzo delikatnie odnosić, co jest materia niezwykle i trudna też. Tu trzeba wychować człowieka i w tej dziedzinie wychować. Jeżeli człowiek tu nie będzie wychowany, jeżeli nie będzie prowadził pewnej dyscypliny, jeżeli my wierzący nie będziemy się modlić, to będzie to właśnie rób ta co chce, ta hulajta piekła nie ma. Prawda? I to będą wielkie nieszczęścia. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o wielkich poranieniach. Poranieniach nieraz nie do uleczenia. Właśnie to, co Ojciec Święty często mówił, musicie od siebie wymagać, chociażby nikt nie wymagał od was. I takie było wychowanie. Tak kształtowano ludzi i to przychodzili ludzie wielcy i nie było takich właśnie jakichś takich, no, nie było tego, co teraz, co chwilę gdzieś pedofilia, homoseksualizm, love parady i tak dalej. Tego nie było, była normalność, była rodzina, był szacunek dla siebie nawzajem, byli rodzice. I to było ten wstyd również, tak, ale pierwsze, no nie nazywałbym tego wychowanie seksualne i tak w kółko i zaczynamy już od dzieci, wychowanie seksualne, wychowanie do życia w rodzinie. To jest jedno. A drugie, to, że zabraniają leczyć człowieka, że to nie jest choroba. Do niedawna jeszcze to była choroba. To było zaliczane do chorób. Ba, nazywane to było zboczeniem. I tak jest. Sodomia. W Piśmie Świętym jest Sodomia. Sodomici, wiemy, Stary Testament tutaj, ta historia. Grzechy sodomskie. Tak, to były te grzechy w jednej płci. I to przecież Pismo Święte dalej obowiązuje nas. I to będzie problem, bo to może prowadzić aż do prześladowania chrześcijan. Słyszałem na przykład w Norwegii parę lat temu, nie tak dawno, jeden z pastorów protestanckich został zamknięty do więzienia za to, że właśnie mówił o tym, czytał w Piśmie Świętym i mówił, że to jest grzech. Pastor protestancki. Oni poszli już tak daleko, że w tym kościele protestanckim czytałem kiedyś w Norwegii, że ci biskupi, tak zwane biskupki, bo tam biskupki są już w tym kościele protestanckim, tak to przepraszali za to, że mówili o aborcji, że nie należy czynić. To nie możemy patrzeć, w którym kierunku idzie świat i my się nie mamy upodabniać do świata, tylko do Chrystusa. I to jest także ta druga sprawa. To, że ktoś zabrania, to nie znaczy, że ma rację. To, że ktoś tworzy prawa, nie znaczy, że te prawa nas obowiązują. To może być bezprawie. Systemy totalitarne nam to pokazały, jakie prawa tworzyli. To były prawa wbrew prawu naturalnemu, wbrew prawu Bożemu. I na to też musimy się nastawić, że tak będzie. Jeżeli jesteśmy wierzący, jeżeli kochamy Chrystusa, kochamy Pana Boga, to tak będzie. Także to, że mówią, że nie wolno leczyć, nie znaczy, że nie wolno, że nie trzeba, prawda? Że nie trzeba. Także to chrześcijaństwo zmieniało świat. Ten świat pogański. Ten święty Paweł poszedł do Koryntu i tam nawracał. A my wiemy, jaki był Korynt. Do dzisiaj mówi się o pewnych ludziach, którzy mają nadużycie właśnie w tej dziedzinie, córy Koryntu, prawda? Inaczej ludzi handlujący sobą kobiety. Także i tam i Korynt zmieniał, i Rzym zmienił. I to jest nasze zadanie. My musimy być gotowi, żeby być znakiem sprzeciwu dla Chrystusa, prawda? Inaczej do niczego nie dojdziemy. Także ja bym był spokojny i robić swoje. To, co Pan Jezus nam mówi, a nie naciągać naukę Chrystusa, prawda? Robić tak, sumienia nie mieć po prostu, albo sumienie jak dziurawy worek. Wszystko się w niej zmieści. To jest problem sumienia, prawda? Problem sumienia to są nasze czasy. Problem wolnej woli, ale i problem sumienia. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, Ojcze. Szczęść Boże. Panie doktorze, no właśnie ta kwestia tutaj leczenia, też o niej wspomniał ojciec dyrektor, ten wątek...
Ten wątek jest rzeczywiście wątkiem, który mnie ostatnio bardzo zaciekawił, ponieważ napisałem pewną refleksję, spisałem w jednym z dzienników, zwracając uwagę na to, że to, o czym ojciec dyrektor słusznie wspomniał, że zakaz tego typu działań... Ja przez długi czas byłem rzecznikiem praw pacjenta w szpitalach psychiatrycznych, i tematyka praw pacjenta jest taką moją podstawową tematyką naukową. I dla mnie zakaz tego typu działań, to ojciec Tadeusz o tym powiedział, mówiąc o tym, że nie każde prawo nas zobowiązuje. Ale ja odwrócę jeszcze to od drugiej strony, wskazując, że są prawa, które ewidentnie mogą naruszać prawa pacjenta. Jeżeli wprowadzilibyśmy zakaz tego typu działań, czyli ten chłopiec młody nie mógłby do mnie przyjść, nie mógłby ze mną porozmawiać, to de facto my naruszamy jego prawa jako pacjenta. Bo mogła być sytuacja na przykład taka, że on, to o czym wspomina na przykład profesor Paszewski wspomniany przeze mnie, zdarza się sytuacja taka, że pojawia się nastawienie na orientację homoseksualną po obejrzeniu treści pornografii gejowskiej. Tego typu zwrot się pojawia. Młody chłopak, który na przykład nie miał ojca, nie miał wzorca, nagle zaczyna fascynować się swoją płcią, prawda? I tego typu zdarzenie jest. I nagle przerażona tym matka nie może de facto podjąć żadnych działań tutaj. Jest to działanie naruszające prawa dziecka i prawa pacjenta. Niestety to Antoni de Mello chyba o tym wspominał, że prawo jak się zmienia dzisiaj? Tworzymy jeden przypadek, tak się zmienia na przykład eutanazja, wprowadzona była eutanazja w Holandii. Tworzymy jeden skrajny przypadek. Ten przypadek jest okraszony bardzo poważnymi emocjami, silnymi emocjami, wzruszeniem. Zwracamy uwagę na to, że w tym przypadku ktoś miał naruszone prawa, ponieważ on miał naruszoną godność. I na podstawie tego my zmieniamy prawo. Pierw to, co było jakimś naruszeniem, było jakimś wykroczeniem, było czymś nieoczywistym i na przykład krytykowanym społecznie, nagle staje się normą. I to staje się dzisiaj normą. Wracając też do kwestii edukacji seksualnej.
To może tylko, bo jeszcze mamy
jeszcze telefon.
W tym momencie, odbierzmy go więc. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana doktora.
Witamy. Kogo witamy?
No, chciałem się wypowiedzieć w tej sprawie z mojego punktu widzenia, jak ja to obserwuję, bo żyję w tym społeczeństwie, no, niestety lekko już zwariowanym. Po prostu popieram całe rozciągłości ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Niestety, panie doktorze, o jakie my prawie w ogóle mówimy w naszym kraju? My żyjemy w bezprawiu. Proszę pana, tu właśnie takie mamy sądy. PiS chciał to zrobić, ale no niestety. Trzeba zweryfikować sędziów, prokuratorów. Niestety, te lewactwo się rozlewa i my psujemy całe społeczeństwo. A nie daj Bóg właśnie do młodzieży. Ludzie, wara od dzieci. Co my robimy? Panie doktorze, pan jest osobą wykształconą. Ja obserwuję pana, bo widzę w telewizji. Proszę pana. I pan takie rzeczy mówi. Nie wolno.
Ale broń panie Marianie, Boże. Ale w czym problem? Ludzie, co pan zarzuca panu leczyć, naszemu gościowi?
Trzeba tego prezydenta Warszawy leczyć. Tych posłów lewackich to trzeba wszystko leczyć. To są ludzie chorzy. Ludzie, my zbliżamy do Sodomy i Gomory. Na żywy Bóg, panie doktorze.
Panie Marianie, no właśnie całkowicie się tutaj z panem zgadzamy. I tutaj pan doktor też to właśnie mówi. Ja wiem, tutaj pan gdzieś pewnie nie wszystko słyszał do końca, co tu mówimy, bo tu jakieś zarzuty wybrzmiały wobec pana doktora. Nie, tutaj kwestia też, no właśnie to prawo, jego obowiązywalność. Tutaj pan Marian ma tutaj duże obiekcje, jak słyszeliśmy.
Ja powiem tak, no nie będę nikogo namawiał do nieprzestrzegania prawa. To jedna kwestia. Jednocześnie to, o czym powiedział ojciec dyrektor, jest ważne, bo mówimy też o prawie sumienia. Jeżeli mamy sytuację na przykład taką, ale to, pan Marian tutaj zwrócił uwagę na to, jakie mamy prawo, to ja też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na prawo rodziców. Bo mamy jako rodzice, mamy prawo i obowiązek, bo popatrzmy, dzisiaj krytykowane jest pojęcie władzy rodzicielskiej, a władza rodzicielska składa się z prawa i z obowiązku. Ja jako ojciec, ja mam prawo wiedzieć, z czego uczy się moja córka, ale jednocześnie ja mam obowiązek być zaangażowanym ojcem. Ojciec dyrektor wspomniał o jednej rzeczy, wychowanie do życia w rodzinie, tak? Ja chcę zaznaczyć jedną rzecz. My jako rodzice mamy obowiązek być zaangażowani w wychowanie naszych dzieci. I to jest element, o którym my musimy też przypominać, bo jedną rzeczą jest to, czy my się zgadzamy z takim prawem, czy z innym. Jedną rzeczą jest to, bardzo niepokojące treści, które znajdują się w standardach, bo to jest niepokojące. Ale to jest niepokojące między innymi dlatego, że całkowicie pomija rodzinę. I kluczowe z mojej perspektywy jest przede wszystkim to, byśmy my, krytykując tego typu stanowiska, standardy, bo to jest ważne, żebyśmy zabierali głos, jednocześnie zwracali uwagę na to, o czym wspomniany święty Jan Paweł II mówił, zawsze dyskutując o bioetyce. Jan Paweł II zawsze zwracał uwagę na jedną rzecz, gdy mówił o kwestiach bioetycznych, jako, myślę, że jeden z wybitniejszych polskich etyków, mówił, pewne rzeczy mówimy nie, stop, a jednocześnie pokazujemy racjonalną i mądrą alternatywę. My jako rodzice mamy obowiązek powiedzieć wprost, tego typu standardy szkodzą naszym dzieciom. One niszczą dzieciństwo, bo to trzeba powiedzieć jasno. Ale my jednocześnie jako rodzice mamy obowiązek podjąć działania w tej kwestii. Ja nie mogę krytykować standardów i mówiąc jednocześnie mnie nie interesuje, czego uczy się moje dziecko w szkole. Nie, bo szkoła, i tu chcę zwrócić uwagę na pewien mit, który krąży w społeczeństwie. Szkoła nie jest od wychowania. Zgodnie z polskim prawem, ale także pewnej notabene standardami wychowawczymi, jakie są, szkoła jest elementem wspierającym rodziców w wychowaniu. To jest nasz jako rodziców obowiązek, byśmy byli pierwszymi strażnikami praw naszych dzieci, bo to my znamy te dzieci. Jeżeli jest sytuacja taka, tutaj oburzony głos pana Mariana dotyczący prawa, ja to rozumiem. Ale ja jako rodzic, właśnie, jeżeli to, o czym powiedział ojciec dyrektor, jeżeli ja na pewne rzeczy się nie zgadzam, to ja mam prawo powiedzieć nie. Ja jako rodzic mówię dość. Jeżeli jest tego typu zapis, na przykład w danym mieście, który mówi, że moje dziecko będzie chodzić na takie zajęcia, to ja mam prawo skorzystać na przykład z oświadczenia rodzicielskiego. My w Instytucie Ordo Iuris umieściliśmy, można pobrać sobie takie oświadczenie rodzicielskie, gdzie rodzic składa je w sekretariacie i mówi, ja się nie zgadzam na to. żeby moje dziecko bez mojej zgody osobistej brało udział w zajęciach, które są poza siatką dydaktyczną tej szkoły. Ale drodzy Państwo, ja mówię tutaj jako pedagog, jako osoba, która naprawdę jakby staram się bardzo mocno wejść w prawa dziecka rozumianego jako wielki dar Boga. Ale ten dar jest nam powierzony jako rodzicom i to my mamy obowiązek troszczyć się o to dziecko. Sama krytyka z naszej strony, drodzy Państwo, nic nie da. Tu jest konieczne nasze zaangażowanie. Jeżeli są tego typu pomysły, tu jedna tylko uwaga. Standardy WHO mówią o dwóch rodzajach edukacji seksualnej. O edukacji nieformalnej i edukacji formalnej. Edukacja nieformalna to jest edukacja promowana przez rodziców, ta naturalna. To, o czym powiedział ojciec Tadeusz, czyli wychowanie do życia w rodzinie, ale przez rodzinę. To rodzina jest głównym wychowawcą. My o tym zawsze wiedzieliśmy. Standardy mówią wprost, nie. Nowoczesne standardy mówią co innego. Edukacja nieformalna ma być zastąpiona edukacją formalną. I tu jest największe niebezpieczeństwo. Bo my w rodzinach wychowani, kształtowani przez mamę, przez tatę, obserwując, jaka jest pierwsza edukacja, o której będę tutaj mówić. Pierwszą edukacją i wychowaniem jest to, gdy dziecko widzi twarz matki, która jest uśmiechnięta, bo kocha ją ojciec. Nie ma piękniejszego pierwszego wychowania dziecka. W każdym obszarze, także seksualnym. To jest pierwszy element wychowania tego dziecka, a nie mówienie mu w wieku 3 lat, słuchaj, ale może być na przykład 2 tatusiów, bo to nie jest prawda. I zmierzam do tego w tym, by zwrócić uwagę na to, że tutaj jest nasza rola jako rodziców. Nie tylko, żeby mówić dzieciom, szanując ich intymność, szanując ich godność o pewnych kluczowych rzeczach dla nich, ale nie jest kluczową rzeczą tylko seksualność człowieka. To jest najtrudniejsze, żebyśmy dzisiaj zrozumieli to, że kluczowy jest szacunek dla człowieka, jego godność. Seksualność jest tylko jednym z elementów mojej szeroko rozumianej, nie wiem, osobowości, wrażliwości, tak? A dzisiaj, podobnie jak w latach 60., 68 rok, wielka właśnie wspomniana rewolucja seksualna, która doprowadziła do ogromnych zmian, które trwają do dzisiaj, tak naprawdę spowodowała, że seks i seksualność stały się głównym elementem debaty. Ale tak nie jest. To jest najbardziej niebezpieczne. I
Mamy telefon, ich odbierzmy może. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Pana.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana doktora.
Witamy Pana imię.
Mówi Aleksander z Krakowa. Oczywiście temat jest szeroki, interesujący, a zarazem jakże oburzenie w człowieku się, że tak powiem, wzrasta. I chciałem powiedzieć, że nas jako byłą młodzież nikt nie uświadamiał pod jakimś względem seksualnym. Myśmy sobie poradzili i nasze dzieci są wspaniałe i chowają się. Tylko boimy się jedynie jako o nasze wnuki. Bo to, że oni sobie tam, to WHO sobie coś tam ubzdurało, to oni jak sobie, jest zboczenie, proszę bardzo, niech sobie zbudują getto i w tym getcie sobie robią sami dzieci. Ale jeszcze dotychczas nikt kogut kogutowy nie zrobił kury. Więc tu jest coś takiego, że oni chcą żerować na naszych dzieciach, na naszych wnukach. Nie wolno do tego dopuścić. Sami sobie nie wytworzyli dzieci, nie mają sposobu na to. I jest pierwsze. Atak na Kościół, na punkt moralny, żeby oczywiście opór zmniejszyć. I tutaj się posuwa masoneria. To jest dzieło loży masońskiej, proszę Państwa. Proszę nie używać jakichś słów, że tam jakieś WHO. WHO to mogą być wykolejeni homosie, ale nic więcej. Ja tego nie uważam WHO, bo mądry urząd ONZ-u to powinien chronić życie człowieka i zdrowie tego człowieka, a nie homosiów. Szczęść Boże, pozdrawiam, nerwy mi nie pozwalają dalej mówić, bo jestem oburzony tym tematem.
Dziękujemy Panie Aleksandrze, dziękujemy bardzo. No, ten emocje czuć w głosie i ale temat to jest bardzo taki dotykający. Panie doktorze, a kwestia tutaj też, o tym wiele się mówi, na ile te standardy, o których mówimy, na ile one są, powiedzmy, to nie jest prawo obowiązujące oczywiście, tak, ale na ile one tam w sobie zawierają obligatoryjność ich wprowadzania do szkół, bo słyszymy, mówi pan Trzaskowski w Warszawie, że no w sumie to nie jest obowiązkowe, że to kwestia dobrowolności rodziców. Na ile to jest, gdyby przyjąć je i pójść za nimi, jak się próbuje właśnie w różnych miastach Polski, na ile to jest obligatoryjne, że to powinno być wprowadzone?
Standardy tego typu w ogóle nie są prawem. To jest bardzo ważna uwaga. Nie są one prawem, nie są elementem prawnym. Konstytucja nam bardzo jasno wskazuje, że prawem w Polsce jest konstytucja, międzynarodowe konwencje, ale ratyfikowane przez Polskę ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Rzeczywiście tutaj pan prezydent Trzaskowski wprowadza pewien akt prawa miejscowego, natomiast tutaj istnieje, wiem, że Rzecznik Praw Dziecka oczekuje od niego odpowiedzi, na jakiej podstawie prawnej tego typu działania podejmuje.
Tam też pytanie padło, czy on w ogóle czytał to, co podpisał.
To, no tak, bo rzeczywiście zaprzeczył sam sobie.
Nie powiedział, czego nie powiedział.
Natomiast ja zmierzam do tego, że tego typu standardy nie są w ogóle elementem, z którego może być Polska rozliczana, że nie jest realizowane. Znaczy, Polska regularnie jest krytykowana w różnych gremiach Rady Europy, ONZ-u i tak dalej. Na przykład słynne było takie stanowisko Komitetu Praw Dziecka, które oczekiwało od nas na przykład zamknięcia okien życia. Nie wypowiedziało się na przykład w kwestii in vitro w ogóle, czy aborcji dzieci niepełnosprawnych. Natomiast wypowiedziało się w kwestii okien życia, że powinny być zamknięte. Dlaczego? Bo naruszają zasadę prawną dziecka, ochrony prawa dziecka do tożsamości, jednocześnie całkowicie pomijając na przykład anonimowość dawców in vitro, tak, gdzie dotarcie do dawcy jest zupełnie niemożliwe. A więc reasumując, tego typu standardy nie są w Polsce prawem. Za nie będziemy zapewne krytykowani za ich brak wprowadzenia. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rzeczywiście pan prezydent Trzaskowski zwracał uwagę na to, że to będą zajęcia dobrowolne. Ale już w Wielkiej Brytanii na przykład, gdzie tego typu standardy i działania są podejmowane od wielu lat, mówi się wprost o pewnych zajęciach z zakresu edukacji relacyjnej, z tego co pamiętam, to się chyba tak nazywa, które mają już być obowiązkowe. I nie ma możliwości powiedzenia przez rodziców, że nie będzie dziecko brało udział w tego typu zajęciach. A więc chcę zwrócić też uwagę na to, że ja jako rodzic i też to, żeby słuchacze to jakby przyjęli ode mnie z takim naprawdę dobrą intencją i pewnej motywacji dla nas jako dla rodziców, bo naprawdę my mamy argumenty formalne, faktyczne i racjonalne, żeby krytykować tego typu dokumenty. Ale nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu tego typu krytyka, jeżeli my jako rodzice, jako obywatele tego kraju nie powiemy wprost. I tu nie chodzi o to, że mamy kogokolwiek obrażać, bo ja właśnie pamiętając, myślę, że mogę powiedzieć sobie, że jestem z pokolenia Jana Pawła II, który bardzo mocno zwracał uwagę na godność człowieka, tak? Ja szanuję godność osoby bez względu na jej orientację seksualną, natomiast nie muszę akceptować pewnych propozycji, jakie ona robi. Więcej, ja mogę powiedzieć jako katolik, że pewne działania są grzechem i nie jest to elementem jakiejkolwiek dyskryminacji,
czy
wręcz przeciwnie, czy mowy nienawiści, bo mowa nienawiści polega dzisiaj przede wszystkim na tym, że zabrania się mówić tego, co jest niewygodne dla drugiej osoby, tak? Więcej, mowa nienawiści na przykład dotyczy tylko homoseksualistów, ale na przykład nie dotyczy tego, gdy ktoś komuś powie, ale ty jesteś katolem. Tak? Albo jesteś katotalibem. Tak? Ja na przykład ostatnio usłyszałem, że jestem katotalibem, tak? Że jestem ekstremistą katolickim, który krytykuje homoseksualistów. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jest dorosły i chce wejść w relację z taką czy inną osobą, to jest jego kwestia życia prywatnego. Ale że ktoś jest dorosły i wmawia dziecku, że jest homoseksualistą, to mówimy wprost w tym momencie, jest to naruszenie praw dziecka. Więcej, to jest naruszenie pewnych praw, które... Tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy. Polska, my naprawdę mamy z czego się chlubić. Polska była pomysłodawcą konwencji o prawach dziecka 50 lat temu. My, jako właśnie ojciec, wracam do wypowiedzi ojca dyrektora też, rzeczywiście było wychowanie do życia w rodzinie. Dlaczego? Między innymi dlatego, co jest napisane w konwencji o prawach dziecka, że rodzina jest podstawowym, kluczowym środowiskiem wychowawczym zapewniającym dziecku prawidłowy rozwój. Konwencja o prawach dziecka, bardzo ważny dokument, jest rodzinnocentryczna. Tutaj jest całkowicie zbagatelizowana. Tu nie ma rodziców w ogóle w tych standardach dotyczących WHO. I dlatego my jako rodzice mamy prawo w tym momencie powiedzieć, nie zgadzamy się. My się upominamy o swoje prawa.
Mamy telefon jeszcze, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pana imię możemy...
Leszek z Wrocławia. Ja chciałbym się wypowiedzieć na temat tej propagandy homoseksualnej, tego LGBT, tych wszystkich organizacji w nieco innym aspekcie. Nawiązując do jednego bardzo celnego sformułowania ojca dyrektora parę minut temu. To, co chciałbym powiedzieć, może pomóc i rodzicom, i ludziom dorosłym, i niektórym redakcjom przeciwstawieniu się tej propagandzie i mówienie językiem właściwym. Jeżeli oczywiście ojciec i pan doktor pozwolicie mi się wypowiedzieć. Mianowicie mamy tutaj z ogromną manipulacją pojęciami. W wprowadza się do języka polskiego dotychczas nieistniejące sformułowania, na przykład gej. Dlaczego nie mówimy językiem polskim? Co to jest za osoba, przy pełnym szacunku dla godności osoby ludzkiej każdej, bez względu na orientację seksualną? To zastrzegam. I że kieruję to przede wszystkim do ludzi dorosłych. Dlaczego nie używamy właściwego języka, a więc w języku polskim to jest pederasta? W związku z tym są to związki pederastów, a nie gejów. Ludzi radosnych, wesołych, pogodnych, bo w domyśle jest, że na przykład związek małżeński normalny, heteroseksualny, już radosnym czy szczęśliwym nie jest. Następna rzecz. Dlaczego mówimy tutaj o orientacji seksualnej, o innej miłości, a nie mówimy, że mamy do czynienia ze zboczeniami płciowymi? Mamy to i w słowniku ortograficznym języka polskiego, i w encyklopediach, które mogę zacytować, z którego roku, w którym tomie i na której stronie. W związku z tym jest to propagowanie zboczeń płciowych i związków zboczeńców. Ja wiem, że to jest twarde sformułowanie i ja biorę za nie odpowiedzialność. Absolutnie nie Radio Maryja. Państwo macie mój telefon na pewno wyświetlony. Tak więc mówmy językiem polskim, który pomoże być może ludziom dorosłym i rodzicom zrozumieć, z czym w tej chwili w Polsce mamy do czynienia, z jaką falę propagowania i próby legalizacji zboczeń, w tym zboczeń pseudomałżeńskich. Druga jest sprawa. Dobrze byłoby powiedzieć, panie doktorze, dlaczego oni tak to propagują. Już bardzo dawno temu naukowcy badający historię społeczną stwierdzili, że każda wspólnota zdemoralizowana może przetrwać tylko dwa pokolenia. Następnie ulega ona rozbiciu, staje się jakimś ludem lub wspólnotą, którą zupełnie nic nie łączy, którą można manipulować, rządzić jak tylko się zechce. Zauważmy, że po 1989 roku już wyrosło jedno pokolenie w tej paskudnej atmosferze. I ostatnia rzecz, która jest najbardziej bulwersująca. Środowisko naszych dzieci przedszkolnych i szkolnych stało się, jak ktoś słusznie napisał, łowiskiem dla zboczeńców, w którym to bardzo łatwo złapać nieukształtowanych jeszcze psychicznie i moralnie dzieci. Jest to rzecz straszna, ale błagam, mówmy sformułowaniami polskimi, które są prawdziwe i twarde. Może one coś pomogą w przeciwstawianiu się tej straszliwej propagandzie, z którą mamy do czynienia. Proszę pana doktora o kilka słów komentarza do tego, co powiedziałem. Pozdrawiam serdecznie i z panem Bogiem.
Podziałamy się, panie Leszku. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy za ten telefon.
Mamy minutę, niewiele ponad minutę.
Jedna uwaga. Znaczy, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za ten telefon, bo on był bardzo taki wyważony i poukładany. To naprawdę bardzo dziękuję. Ja nie używam tego typu sformułowań z jednego bardzo prostego powodu, ponieważ wielokrotnie miałem kontakt z ludźmi, którzy przyznawali się do takiej bądź innej orientacji seksualnej. I ja jestem wychowankiem KUL-u i tam bardzo mocno zwracano uwagę na personalizm Jana Pawła II, na szacunek dla każdego człowieka. I dlatego rzeczywiście nie używam sformułowania zboczeniec. Dlaczego? Dlatego, że mam świadomość tego, że tego typu zwrotem mógłbym po prostu kogoś obrazić, kto w swoich postępowaniach, w swoich działaniach nie ma złych intencji, tak? Ja mogę na przykład pewne wypowiedzi pewnych polityków, już nie będę tutaj robić teraz propagandy politycznej, zwłaszcza tej, której nie akceptuję, ewidentnie mają charakter zboczony. I tutaj całkowicie się z panem zgodzę, powiem więcej, mają charakter wręcz obleśny i bardzo niekulturalny. I tutaj rzeczywiście mogłem powiedzieć wprost, że tego typu wypowiedzi mają charakter zboczony. Nie jest to z mojej strony jakakolwiek poprawność polityczna, chcę bardzo mocno to zaznaczyć, bo myślę, że o tym rozmawialiśmy teraz z ojcem bardzo mocno. Natomiast chcę zaznaczyć jedną rzecz. Ja w tego typu wypowiedziach zawsze zwracam uwagę na godność jednostki, bez względu na to, jakie ma doświadczenia, czy nie wiem, preferencje seksualne, jednocześnie wskazując, że tego typu lobbying, tego typu działania promocyjne środowisk LGBT, czy jakie państwo sobie jeszcze dodacie do tego litery, są działaniami, które ewidentnie naruszają godność naszych dzieci i więcej, doprowadzą do tego, że rzeczywiście, i tu się z panem całkowicie, panie Leszku, zgadzam, doprowadzają do demoralizacji, która powoduje, że społeczeństwem bardzo łatwo manipulować.
A chcieliśmy właśnie państwa uświadomić, przestrzec przed tymi różnymi możliwościami demoralizacyjnymi, gdyby pójść ze standardami WHO. Edukacja, demoralizacja, standardy WHO to był temat naszych rozmów dzisiejszych, niedokończonych. Bardzo państwu dziękuję za udział, za słuchanie, za głosy w tej drugiej części naszej audycji. I oczywiście dziękuję panu doktorowi Błażejowi Kmieciakowi, socjologowi, bioetykowi, pedagogowi specjalnemu z Instytutu Ordo Iuris. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję, bo to naprawdę ważny temat, który, jako podkreślę na koniec jeszcze raz, jako przede wszystkim rodzice mamy obowiązek śledzić.
I dziękuję za przybycie do nas. Jeszcze będzie druga część w Radiu Maryja, już nieco inny temat, co
tak,
prawda.
Tak.
Ale też dziękuję za to, co pan robi, państwo robicie w tym temacie bardzo kompetentnie, jak tego też tutaj mieliśmy dzisiaj próbkę na naszej antenie. Bardzo dziękuję i mówimy sobie do zobaczenia.
Do zobaczenia. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.